Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. 44 minuty to długo czy krótko? Czy przez 44 minuty można zmienić całkowicie swoje życie? Czy może jedynie zatrzymać się na chwilę? Zapraszam Państwa do wysłuchania mojego reportażu zatytułowanego właśnie 44 minuty, który zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Gdy dojrzeliśmy do tego, żeby mieć dziecko, to chyba była najpiękniejsza decyzja w naszym życiu. Czas, w którym myśleliśmy, że jest to bardzo proste. Jednak okazało się, że niepłodność to bycie w ciszy. Niepłodność to taki ból dnia codziennego. Ból tego, że spotykasz się z pytaniem, często nieświadomym, kogoś z zewnątrz. A wy jeszcze nie macie dzieci? A wy wolicie jechać na urlop niż mieć dzieci? A my nie mogliśmy. Przechodziliśmy przez to dzień po dniu, myśląc, że może jeszcze nie, może trzeba to przeczekać. I potem zaczęliśmy się badać. Tych badań było bardzo dużo. I okazało się, że to wszystko jest drogą do tego, aby gdy nastała na świecie pandemia, abym była wtedy w ciąży. I była to droga do naszego Stasia. Gdy świat stanął, to ukazało się, że ja jestem w ciąży.
Zapadła decyzja, że chcemy mieć dzieci. Zresztą od samego początku, jak już byliśmy parą, to we wszystkich rozmowach w planowaniu naszej przyszłości zawsze były dzieci. Nawet były imiona dzieci, że to będzie pokój tam Stasia, to będzie Liliany. No i czekanie tak naprawdę. No.
To był fajny okres. To był taki okres, kiedy była wielka niewiadoma, bo świat stanął, a my byliśmy w ogromnej radości, będąc w pokorze do tego, co się dzieje na świecie, ale ciesząc się tym, że u nas jest nowe życie. Od pierwszego dnia w ogóle moja ciąża to był Stasiu. My nie wiedzieliśmy, czy to będzie dziewczynka, chłopak, bliźniaki, w ogóle co nam życie przyniesie, ale to był Stasiu. To były słowa męża, że to jest Stasiu i to taka była intuicja. I potem się okazało na badaniach pani doktor, że jest chłopak. I kazała nam się wpatrywać jeszcze w pikselosy w komputer, gdzie mówi, słuchajcie, to jest teraz takie niesamowite zjawisko, on robi siku. I patrzyliśmy w ogóle w grę z lat 90. w ogóle w taką pikselozę.
Najlepsza wiadomość w moim życiu. Dowiedzieliśmy się na Wielkanoc. Ola z rana zrobiła sobie test. Przychodząc wcześniej, że tyle razy żeśmy oczekiwali tych dwóch kresek i tego testu pozytywnego. I zaczęliśmy otwierać prezenty, to ja pierwsze co rzuciłem się, żeby szukać tego testu. I wyciągnąłem go. No i patrzę na niego, patrzę i widzę dwie kreski. Gdzie trwa to już kilka lat, kiedy myśmy te testy sprawdzali. I bardzo dobrze wiem o tym, że dwie kreski to jest ciąża i patrzę na ten test i mówię, co to znaczy? Ola patrzy na mnie i zaczęła krzyczeć, płacze. I ja mówię, no ale to dwie kreski, to co to w końcu? Po prostu jakiś zanik w głowie, kompletnie zapomniałem. No i Ola zaczęła krzyczeć, że ciąża, jestem w ciąży. No chyba jeszcze z 3 dni tak naprawdę chodziłem i o tym myślałem, nie? Że taka wspaniała informacja.
Stasiu od początku wiedział, jak on jest bardzo kochany, do jakiego domu trafił, czy sobie wybrał jakkolwiek i jak bardzo był wyczekiwany, bo już następnego dnia po świętach Bartek pojechał do sklepu i przywiózł siatki buraków, jabłek, marchwi i mówi, teraz będzie codziennie soczek dla mamulki i Stasiulka, więc codziennie robił sok, wyciskał w ogóle, Boże, więcej sprzątania po tym niż, ale codziennie był sok dla mamulki i Stasiulka, więc to jest znowu o tym, że tak jak ja to czuję, że mężczyzna martwi się o dwa serca. Myślałam o Stasiu tylko, a Bartek myślał o Stasiu i o mnie. I to jest chyba ta siła miłości. Potem przyszły drugie badania prenatalne i okazało się, że dostałam skierowanie od razu do szpitala. Przyszła do mnie pani doktor powiedziała, że dzisiaj jest ostatni dzień, bo to był jeszcze czas, kiedy można było usunąć ciążę w szpitalu. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym możemy według prawa usunąć ciążę i czy pani daje zgodę? Ale mówię, jaką zgodę? Na co? Na podstawie czego? Przecież my nie mamy żadnych... Co? Dwa razy mi USG zrobiliście? I pani doktor zaczęła mi tłumaczyć, że to jest, to już pokazuje, że to być może będzie... Może być ciężka choroba dziecka, ale nie jest to powiedziane, to trzeba najpierw zrobić badanie zwód płodowych. Gdzie ja przerwałam do pani doktor, mówię, pani doktor, niech pani się nie trudzi, ja dziecko zostaje w ogóle, Stasiu zostaje, w ogóle nie ma o czym mówić. I też tej kobiecie ulżyło, że ona nie musi przechodzić ze mną przez ten temat, tłumaczyć mi czy jakkolwiek, że to dla mnie było tak jakoś serca zero-jedynkowe. Usłyszałam kiedyś takie pytanie, czy to było w poświęceniu i tak sobie myślę, a jakim poświęceniu? Przecież to moje dziecko, tak oczywista ta miłość, że powiedziałam, że dziecko oczywiście zostaje. Pani doktor powiedziała, że żebyśmy zrobili badanie zwód płodowych. I potem po paru tygodniach usłyszeliśmy, że Stasiu może być mniejszy, nie rozróżniać kolorów, mieć problemy z matematyką, będzie potrzebował być może jakiejś rehabilitacji, co mąż skwitował. I tak nauczę Stasia jeździć na rowerku. I z tym wyszliśmy. Skończyło się tym, że Stasiu będzie mniejszy. Ojejku, przecież połowa dzieci jest mniejszych albo ma problemy z matematyką.
Pierwsza informacja, jaka wylądowała wtedy w szpitalu, że coś jest nie tak, pani doktor mówiła, że można jeszcze usunąć, to dla mnie w ogóle to niepotrzebne pytanie, że Stasiu jest Stasiu i zostaje z nami, nieważne jaki byłby koniec tej historii. Myślałem o tym, że jeżeli Stasiu nas wybrał, to ja zrobię wszystko, żeby też był dumny z tej decyzji, żebym ja mógł zrobić co w mojej mocy, że tak naprawdę człowiek jest w stanie zmienić cały świat dla kogoś, nie?
A się wzruszyłam. No, tak. Trafiliśmy do szpitala, bo jakoś tak spanikowałam. Trafiliśmy do takiego mniejszego szpitala, gdzie pani doktor powiedziała, że z czym pani tu przyjeżdża? Przecież to dziecko jest ślepe i głuche. Do Gdańska trzeba. A ja jeszcze tylko pozbierałam dokumentację, przeprosiłam, wzięłam wszystko, podziękowałam za wizytę i pojechaliśmy do Gdańska. Dzisiejsza bym umiała się bardziej obronić. Ale wtedy to chyba broniłam bardziej Stasia. Z całą miłością, szacunkiem, empatią do każdego zawodu, którym wykonujemy jako ludzie. Zawsze musimy pamiętać, że po drugiej stronie jest człowiek. I czasem to, co mu powiemy, on to będzie niósł przez lata. Tak jak być może ja niosę tą panią jej słowa. No dla niej pewnie puszczone tak o, nie? I tego samego wieczoru trafiliśmy do Gdańska. Opieka na najwyższym poziomie. Powiedziałam, że nie czuję ruchów. Tam nie czekałam w kolejce. Podłączona pod aparaturę, sprawdzona. Było dwóch lekarzy. W ogóle naprawdę, naprawdę. Czasami czyjaś empatia potrafi odmienić w ogóle świat. Pan doktor powiedział, że dziecko jest ciężko chore. I ja mówię, że ja nie wiem, że ja przyjechałam tylko z tą informacją, że on jest teraz ślepy i głuchy, że w ogóle o co chodzi, że wcześniej słyszeliśmy, że będzie malutki, ale wcześniej nam mówili, że być może trzeba będzie usunąć. Znaczy, była taka propozycja, więc nie było przewodnika w tych informacjach. Pan doktor z gdańskiego szpitala z taką czupryną, fajną, blond spojrzał na mnie i mówi, proszę panią, pani ma tak wielką teczkę tych badań. Ja pani zrobię jeszcze raz wszystkie badania. I zaczął ze mną na spokojnie, zaczął robić badania. Zaczął przeglądać moją teczkę i mówić, widzi pani, tu już od pierwszego badania widać, że coś jest nie tak. I powiedział, są dwie opcje. Może pani zostawić dziecko w brzuchu do naturalnego porodu, albo możemy rozwiązać ciążę teraz przez cesarskie cięcie i jakby zobaczyć, no jak to dalej pójdzie. Spojrzałam na tego lekarza, spojrzałam, że ma obrączkę i mówię, a pan jaką by decyzję w swojej rodzinie podjął? A on mówi, no ja bym zostawił. To jest naturalne środowisko dziecka na ten moment, więc... Ja mówię, to ja też zostawię i będę czekać na cud. I on tak na mnie spojrzał z takim politowaniem i mówi, ale w medycynie cudów nie ma, tu widać, że to dziecko... A ja mówię, ale ja poczekam, ja jeszcze mamy 10 tygodni, to ja spokojnie poczekam tutaj na cud. Mówi, wie pani co, tutaj jest numer do hospicjum, tuli pani. Oni pani tam pomogą. Ja się po prostu na niego spojrzałam, jakbym dostała po prostu jakimś młotkiem w głowę. Mówi, ale jakie hospicjum, jakie tuli pani, o czym pan tu w ogóle mówi? Niech państwo tam z samego rana dzwonią, niech pani się nie wycofa, tylko tam zadzwoni, oni pani naprawdę pomogą. I wyszłam na korytarz tego szpitala, był pusty, stał tylko Bartek. Wtedy mówiliśmy nowennę pompejańską za Stasia i ostatnio sobie uświadomiłam, że ta nowenna pompejańska być może wtedy była za to, żebyśmy... Oj, się wzruszę. O przytomność dla nas. Być może to był ten moment przytomności. tego lekarza, tej ulotki, tego, żeby to poprowadzić i siebie, i Stasia najlepiej, jak się da. I tak staliśmy wtuleni w siebie na tym szpitalnym korytarzu pustym. Tylko był ja, Bartek i Stasiu między nami śpiący i tak pamiętam ten moment jako takiego, jako takiej stopklatki dużej w moim życiu.
Hospicjum perinatalne to opieka w czasie ciąży dla pary, która spodziewa się przyjęcia na świat swojego dziecka. I myślę sobie tutaj przyjęcia w takim różnym scenariuszu, również wtedy, kiedy to dziecko nie będzie już żyło, kiedy umrze w łonie mamy, lub wtedy, kiedy będzie miało wystarczająco sił, by żyć i kiedy rodzice będą mogli powitać to dziecko na parę minut, parę sekund, godzin, czasem dni, czasem tygodni. Ale kiedy już wiemy na etapie ciąży, że dzieciątko jest chore, że ta wada jest nieuleczalna, że jest to wada letalna, najczęściej wada genetyczna i że nie ma możliwości wyleczenia dziecka z tej choroby, którą ono ma. I wtedy jesteśmy my, hospicjum perinatalne, jako pomoc dla rodziców. I jest to taka pomoc, myślę, szeroka, taka holistyczna.
No i to hospicjum, jakby taki budynek na końcu tęczy. Że w środku wchodzisz i jest zapach świeżych kwiatów. Tak kolorowo w ogóle, tak, no jest zupełnie inny klimat. Tam ta główna pani dyrektor, która jest lekarzem, pani pielęgniarka, pani psycholog. No jak takie anioły. Żeśmy usiedli w piątkę razem i pierwsze pytanie, jakie padło, to jak dziecko ma na imię? Nie? Pierwszy raz jakby ktoś rozmawiał z nami
ze służby medycznej.
Tak, tak. O Stasiu jako o Stasiu, nie? Że to jest osoba, że to jest nasz synek, że to jest Stanley, nie?
Śmialiśmy się, że jak pojedzie do Stanów, to będzie Stanley.
To będzie takie ułatwienie z naszej strony dla niego.
A jak coś przeskrobie, to będzie Stanisław, wracaj.
Generalnie dosyć ciężkie schorzenie, że jest bardzo wyjątkowe, bo to jest schorzenie jeden na tam ileś milionów. W taki fajny sposób nam to opisała, że okej, wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, ale zajmiemy się teraz czymś innym. Teraz mamy ważniejsze rzeczy do planowania, bo musimy w głowie sobie też trochę zaplanować scenariusze, które mogą nas czekać. I mówi, są te bardzo ciężkie, że Stasiu jest u mamy w brzuchu i może umrzeć u mamy w brzuchu. Drugi, że się urodzi i może być ciężko chory.
Mówimy o hospicjum perinatalnym tulipani, czyli to jest miejsce, które otula kobiety w ciąży z nieuleczalną chorobą dziecka. To jest niesamowite, że takie miejsca, tacy ludzie są. Nie zostaje się samemu. Tulipani dba o to, żebyś ty wyszedł z tym, co było najpiękniejsze, co się dało. Żebyś ty po prostu wyszedł z tymi pędami kwiatów, nie z tymi łodygami albo nierozkwitniętymi kwiatami. Żebyś ty wyszedł z tym, co tam powinno być najpiękniejsze, żeby to wszystko zdążyło na tej porodówce wyrosnąć. I Stasiu wybrał scenariusz, że urodził się i był z nami 44 minuty. Nie zapłakał, nie otworzył oczu, a zmienił wszystko. Zalało nas morze miłości. No i tak niesie. W nas jest tylko miłość. Ból, smutek, żal, gniew, ale miłość.
Jak tulipani nas przygotowało na narodziny naszego synka, to myśmy byli tak przygotowani, tak naładowani tą całą miłością. Ja wychodziłem, się jeszcze cofnąłem i podziękowałem tym wszystkim, bo tam, ja nie wiem, tam
9 osób
było przy porodzie. Wychodziłem, się jeszcze cofnąłem i podziękowałem tym wszystkim paniom za pomoc, za taki pełen profesjonalizm. One trochę nie mogły się w tej sytuacji kompletnie odnaleźć, odnoszę wrażenie, bo pani, która badała Stasia, że przyszła i że już mu serduszko nie bije, to ona tego nie mogła z siebie wykrztusić. Nie mogła jakby powiedzieć, że serduszko już stanęło, a my jakby, myśmy ją przeprowadzili przez to, że wydaliśmy na to wszystko zgodę w sobie, w środku.
Ten moment, jak Stasiu się urodził i takie zamieszanie na sali i Stasiu nie zapłakał, czyli też ta taka cisza, ale tu zamieszanie, tutaj już jakieś aparatury, coś podjeżdża, coś. I Bartek mówi stop, chrzest. I wyjął wodę święconą i zaczęło się robić chrzest. Daliśmy imię Stanisław. To był taki moment, kiedy zrobiła się cisza, kiedy ci wszyscy ludzie stali, płakali, my z nimi, przede wszystkim my. Ale to było takie połączenie dla mnie połączenie nieba z ziemią, taki moment jakiejś boskości, czegoś chyba poza w ogóle, poza skalą. I ja w tym całym takim zamieszaniu, to ja bym w tym momencie nie pomyślała o tym, mimo to, że wiedziałam, że chcemy, nie? Chrzest i w ogóle, ale Bartek zrobił stop, robimy chrzest. To jest ten moment podziękowania przez łzy, przez wdzięczność i przez ten ból, ale one włożyły tyle serca i gdzieś tak bardzo często puszczam im taką myśl, że ojejku, że życzę im wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że dolatuje.
Spotkania z panią Magdą, z panią psycholog, spotkania tam w Tulipanie. Oni jakby to wszystko już ustawiali nam w głowie. Myślę, że gdyby nie oni, to bardzo ciężko by było nam w całość przejść, no, nie mając żadnej pomocy z żadnej strony. A wychodząc z tej porodówki, naprawdę wiadomo, że to był ból, bardzo duży ból, ale też dużo wdzięczności czułem. I do tych lekarzy, i do tych pielęgniarek.
Ja pamiętam tą rudą mamę, rudą kobietę, która siedziała wtulona w swojego męża, on ją obejmował i to najbardziej pamiętam z pierwszego spotkania. I pamiętam moment, kiedy za ich plecami wyszła tęcza. I to było jakieś takie bardzo, bardzo wzruszające, jak się okazało potem często nam towarzyszące w pracy i zresztą Ola o tym też pisze w książce o tej tęczy, że jest to taki bardzo symboliczny i ważny znak. Oczywiście, że polały się te łzy i jest to bardzo często na naszych pierwszych spotkaniach z parą i są to łzy smutku, ale też często łzy wzruszenia, bo jak się okazuje, co dla mnie jest zaskakujące, często jesteśmy pierwszymi osobami, które pytają o dziecko, nie o płód, o imię, o istotę, która jest, już żyje i która jest ważna dla rodziców. I myślę sobie, że to jest bardzo wzruszający moment, kiedy trochę tak się konfrontujemy, że my jesteśmy we trzy jako zespół i jest trójka przed nami. Pamiętam Bartka jako jej męża, jako tatę w takiej niezwykłej czułości, takim niezwykłym cieple. Co dalej, jakby w kolejnych naszych spotkaniach i w trakcie, kiedy Stasiu jeszcze był ze swoimi rodzicami i później, kiedy oni już korzystali ze wsparcia po stracie, kiedy ta czułość i ciepło wzajemne ich do siebie było widoczne coraz bardziej i myślę sobie, że to był taki fundament, na którym oni zbudowali siebie jeszcze raz na nowo po stracie.
I odnoszę wrażenie, że z tych 44 minut to my dopiero jakieś 15 przeżyliśmy. Że te 44 minuty tego czasu właściwego, który był wtedy, który minął tak po prostu, pstryk. Gdzie te 44 minuty, odnoszę wrażenie, z drugiej strony cały czas trwają, nie? A Stasiu, który taki malutki się pojawił, na chwilę, przytuliliśmy go i on poleciał dalej, a cały czas coś zmienia, cały czas coś się dzieje.
Ale najpierw była żałoba.
No najpierw była żałoba.
Myślę, że ona będzie zawsze w pewnym stopniu, po tym, że go nie ma fizycznie z nami, ale po pochówku przyszła cisza. I taka gdzieś cisza, chyba w tej takiej niemocy, nie? Gdzie jeszcze tam na tej sali porodowej, tacy byliśmy niesieni tą miłością, tym doświadczeniem tego cudu, no to tutaj przeróżne uczucia typu, że ten cud już jest odebrany, że tego nie ma, jak do tego podejść. Ta żałoba była ciężka. Codzienność wyglądała łóżko po lodówkę, po wizytę na cmentarzu i raz w tygodniu wizytę u pani Magdy na terapii. Ale na tej terapii tak na spokojnie, bez jakiegoś pędu. Pani Magda nas jakby otulała. Zmieniała nam opatrunek. Tam nie było teraz, nie wiem, polejemy jakimś super płynem i będziecie zaraz ekstra już wyleczeni. Ona po prostu z nami zmieniała ten opatrunek. Ona mówiła, ojejku, ta rana jest jeszcze spora, niech duża, niech ona sobie tak pobędzie, trzeba z nią jeszcze poleżeć. Nieprzeżyte żałoby ciągną się latami. Naprawdę warto to wypłakać, warto. To jest tsunami, to nie jest po prostu jakiś wietrzyk. Tam się podziało, tam po prostu się zrujnowało wszystko i ja naprawdę chcę popatrzeć na to tsunami i ja chcę posiedzieć i popłakać. Nie? Ja nie mam siły, żeby to jeszcze sprzątać, układać czy w ogóle budować na nowo. I tak było. Było tak z tygodnia na tydzień, przeróżnie. Byliśmy razem ciągle, ale każdy był w swoim jakby tempie wychodzenia z żałoby.
To jest strata, gdzie każdego roku przypomina się, że miałoby teraz roczek 2, 5, 18, poszłoby na studia, jaki kierunek studiów by wybierało. To są te straty, że nie nauczy się jeździć na rowerku, nie zobaczymy, jak chodzi. Więc to są takie straty przeżywane przez rodziców właściwie non-stop. Ja jestem daleka do mówienia o tym, że trzeba pracować nad tym, żeby pogodzić się ze stratą. Nie lubię tego słowa, nie cierpię tego słowa wręcz, bo w języku polskim pogodzić znaczy wyrazić zgodę. To jest w przypadku wielu rodziców, to nie jest ich wybór, prawda? I nie ma tutaj ich zgody na śmierć ich dziecka. Natomiast ja bliżej jestem temu, żeby tę stratę oswajać i żeby właśnie uczyć się, jak żyć bez fizycznej obecności mojego dziecka, ale z tą miłością, która wcale nie musi umrzeć. No i tutaj Bartek i Ola są tego przykładem, jak oni się układają ze Stasiem i pamięcią o nim i miłością do niego i tą obecnością Stasia w ich życiu, taką bardzo trudną obecnością, bo nie fizyczną. I jeśli tylko para ma odwagę pokazać się w tych uczuciach i dotknąć swoich uczuć, to myślę sobie, że tak jak właśnie to się zadziało w przypadku Oli i Bartka, ta relacja jeszcze bardziej się wzmacnia.
Jak wyglądał? Ślicznie. Najpiękniejszy z aniołów. Przez te 44 minuty, jakby patrząc na niego cały czas, jak to buźka się zmieniała, to było widać jako taki malutki niemowlę, później starszy, duży chłopak, rozrabiaka taki, później student, później ojciec, no i później taki już staruszek. Już na końcu taka zmarszczka mu się zrobiła na czole. Życie ludzkie tak naprawdę to te 44 minuty, nie? Bo wydaje mi się, każdy inaczej je przeżyje. Jeden będzie miał dłuższe momenty, drugi będzie miał krótsze, ale całe życie jakby w nim przez te 44 minuty widzieliśmy, nie? Od takiego niemowlęcia do takiego staruszka.
Tak. No i Stasiu wyglądał jak jego tata w najgłębszej fazie snu. Ustka wydęte, taki luz na twarzy. Generalnie jestem tutaj, wycałujcie mnie, wyściskajcie i ja w ogóle zaraz uciekam dalej. I tak trochę było. Pięknie to ująłeś, że te 44 minuty to takie całe życie i my tam pewnie jesteśmy w jakiejś części dopiero tego. Po śmierci Stasia, po tej żałobie, ja też jakby odnalazłam swoje miejsce. Poszłam za marzeniami, poszłam za pracą z ludźmi, za rozwojem.
Patrzę na telefon i widzę naszą trójkę. W ciągu dnia gdzieś tam sobie spoglądam. Mamy wydrukowane te zdjęcia. Fajnie popatrzeć tak sobie, nie?
I tych zdjęć mamy tak dużo. Z tego zrobiłam album. Ten album towarzyszył nam przez pierwsze te tygodnie po prostu cały czas. On po prostu tworzył naszą codzienność. I też ten album, on cały czas jest, ale on już teraz stoi w komodzie. Będą wracały gorsze dni, że gorsze momenty, potem gorsza godzina. Uczyliśmy się, jak z nią sobie radzić, że ona jest okej, że ona przychodzi. Trochę jest z lękiem, jakąś niemocą, że to jest okej, że ja mam prawo czuć lęk, niemoc, nie mieć siły, a to też odejdzie. Zasadziliśmy w naszym ogrodzie rajską jabłoń na znak syna. No i tego, żeby tam się uśmiechała do tego nieba, ta jabłoń.
Wysłuchali Państwo mojego reportażu 44 minuty, który zrealizowała Aleksandra Woźniak, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.
Manufaktura reportażu.